To było najprostsze i prymitywne w moim zachowaniu, że to była jedyna rzecz, którą ja mogłam na dany moment zrobić. Tak myślałam. Tak myślałam. Mogłam to inaczej załatwić, ale stary, no ja miałam parę lat. No to nie wymyśliłam niczego mądrzejszego.
Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze.
No dobra, klapsa już mieliśmy. To zaczynamy. Witamy w dobrym przelocie. Jacqueline, Tadin.
Ja nie wiem, gdzie patrzeć, tu, cześć.
Gdzie chcesz, tam masz kamerkę swoją, więc tam możesz się witać. Cieszę się, że wpadłaś. Jak się czujesz?
Dobrze się czuję, aczkolwiek dzisiaj taki dzień, tak jak wiesz, zestresowana troszeczkę, ale jest okej.
Okej, że robota.
Jestem, tak. Jestem tu, jest dobrze, będzie chill. Mam nadzieję, nie zestresuj mnie.
No, ależ skąd miałbym cię... Zresztą ja nie wiem, czy da się ciebie zestresować, bo przecież sama o sobie i podobno też ludzie o tobie mówią, że jesteś babą z dużymi jajami, nie?
O, zaspokoju, słuchaj. Nie. Nie, no wiadomo, tak, ale to wiesz, jeżeli ktoś cię zestresuje, to, jest, to możesz mieć duże jaja, ale wiesz, jakby... Nerwujesz się, prawda? Niestety tak jest.
Tak, ale ty jesteś taką stresującą się osobą, że rzeczywiście przytłaczają cię jakieś rzeczy?
No, jakby wszyscy gdzieś mamy, nie wiem, w ciągu dnia albo po prostu jakieś tam rzeczy, ambicje i jakieś sprawy, które na przykład mogą nie wyjść albo może coś się wykoleić, no i wtedy wiadomo, że jest stres. No.
Okej. No bo ty jesteś bardzo taka ekstrawertyczna, nie? Wszędzie cię pełno.
To jest dziwne, wiesz? To jest dziwne, bo ja jestem... To jest dziwne właśnie. Ja nie umiem nawet tego wytłumaczyć. Ja zawsze się śmieję, że jestem ekstrawertyczną introwertyczką.
Aha.
To jest dziwne, bo ja jakby jestem, jak już wychodzę z domu, to jestem nie można się jej zatrzymać. Za głośna, za śmiechliwa, w ogóle wszystko za dużo. A jak jestem w domu, to a dead man. W sensie czasami mam tak, że okej, wyjdę do ludzi, wyjdę do znajomych, ale bardzo lubię spokój, dom, ciszę, głupie przesadzenie kwiatków, takie po prostu rzeczy, no nie wiem, wiesz o co mi chodzi?
Że lubisz się w ciszy relaksować, tak? Lubisz jakieś takie drobne rzeczy,
bardzo.
Na których możesz skupić uwagę?
Tak. Wolę na przykład, nie wiem, idę na przykład na jakiś event związany z moją pracą i tak dalej, ale przysięgam, wolę być z mamą na bazarze, kupować pomidory.
Okej, no to może to jest w ogóle za dużo bodźców dla ciebie, ten świat taki show biznesu, wiesz, pędzący.
Nie, myślę, że fajny jest to, fajny jest ten balans, że czasem po prostu jest tak, że odcinam, jestem w swoim jakby gronie mojej rodziny i moich przyjaciół i jest jakby spokój, po czym chcę jeszcze więcej i wtedy wracam. I to jest taki, no, balans jest ważny.
Że trochę ładujesz akumulatory.
To tak.
Okej. Okay. No. A właśnie, bo w ogóle cała ta twoja przygoda telewizyjna i właściwie show biznesowa szeroko pojęta, bo to jest jeszcze Instagramy, wiesz, i świat internetu.
Tak.
Ona tak spadła właściwie trochę nagle na ciebie, nie?
No wiesz.
Jak się teraz już po paru latach, kiedy się troszkę otrzaskałaś tym, jak się w tym odnajdujesz, nie?
Bo wiesz co?
Mocno się zmieniło.
Mocno się zmieniło, no bo tak, poszłam do programu, kompletnie zielona z ulicy, absolutnie nic nie wiedziałam o tym, nie oglądałam w ogóle Top Model. Więc nie wiedziałam, że jest coś takiego jak bootcamp, nie wiedziałam, że jest coś takiego jak jakiś dom, że w ogóle trzeba tam jakieś zadania robić, że jesteś zamknięty, że nie masz telefonu, nie masz internetu, nie masz w ogóle nic. Nie wiedziałam, powiedziały to moje przyjaciółki, które oglądały. Ja mówię, co? I ja miałam coś takiego, że okej, super fajna przygoda, bo to jest tak, wiesz, zamknięci w czterech ścianach przez miesiąc, 14 kompletnie różnych osób z całej Polski, nawet poza Polski. No ja przyjechałam ze Szwajcarii, więc jakby to było takie, wiesz... Fajne, no tak wiesz, taka kolonia po prostu, obcych sobie ludzi, którzy trzymają po prostu zadanka codziennie, albo jesteś w tym top 3, albo w ogóle nie jesteś. Ja miałam z tego mega bekę, w ogóle bardzo mi się podobało to, jak wtedy byłam. No ale wiesz, później się to skończyło i nagle dostałam ten telefon z powrotem, dostałam internet z powrotem, rodzinę z powrotem, wszystko z powrotem, więc jakby no dalej robiłam to, co wcześniej robiłam. W sensie jakby na Instagramie, w sensie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, no prowadziłam sobie normalnie ze social media i jakoś tak wyszło, że tak jak właśnie mówisz, było wielkie boom i dużo ludzi po prostu zaczęło mi followować, za co bardzo serdecznie dziękuję. I tak, tak jakoś po prostu wyszło. I nie mam czegoś takiego, że to było takie wow, za dużo, że byłam przybodźcowana, że byłam coś, to nie mam czegoś takiego, po prostu to było tak... naturalnie i tak płynnie. I po prostu jakieś eventy zaczęły być tutaj kompletnie inny świat.
Wcześniej zapierdzielałaś przecież, wiesz, robiłaś paznokcie, kurczę, no.
Wcześniej miałam, wiesz, pracę od do, bardzo taką rzeczową, jak to, nie wiem jak to nazwać, no rzeczową taką, że idziesz od do, kończysz po pracy, nie ma pracy. Więc masz swoje własne życie, że idziesz po prostu do pracy, masz jeden swój zawód, wykonujesz i to jest takie bardzo proste i bardzo fajne z jednej strony, bo teraz jak jestem właśnie człowiekiem po prostu, który robi parę rzeczy naraz, no to jest ciężko się od tego oderwać, wiesz, masz po prostu cały czas...
Jesteś cały czas w robocie, to jest taki
cały
świat.
Czas w robocie, tak, mhm. Tak.
Chyba, musisz myśleć wieczorem już o kolejnym dniu, nie?
Dokładnie.
W każdej chwili telefon odebrać.
Nawet jak się zamknę w domu, zmyję makijaż po prostu i siedzę sobie na kanapie, to dalej muszę gdzieś tam wychodzić po prostu o te dwa kroki dalej, nie? Mhm. I w głowie.
I co, nie jesteś tym zmęczona?
Jestem, ale chyba wszyscy są. Mhm. Wszyscy gdzieś w branży są tym zmęczeni. No ale no co, słuchaj, każda robota ci się po pewnym momencie cię męczy, nie? I no ale co masz zrobić? Idziesz do roboty dalej, no. Aha. Lubisz to robić, więc wstajesz i robisz to samo.
A nie masz czasem takich myśli, że może to był błąd, albo że jednak chciałabyś wrócić do tego spokojniejszego, bardziej usystematyzowanego życia?
Wiesz co, jak przyszło dziecko na świat i zaczęło się robić 10 razy więcej obowiązków, bo jak się singlem, to się robi to i tam i wyjeżdżasz kiedy chcesz, robisz co chcesz, no ale jak już masz założoną rodzinę, no to jest już troszeczkę ciężej z logistyką. No i tak, jakby no... czy myślałam o tym? Denerwowałam się nieraz. Mam to już gdzieś! No ale tak... Ja tak jestem. A później tak zrobię, nie?
Wyrzucisz to z siebie i jedziesz dalej.
No, tak jest.
No, no i teraz dostałeś swój program nowy, Hit czy Kit.
Yeah!
O gadżetach.
Hit czy Kit.
No. I rozumiem, że tam się dostałaś z castingu.
Wiesz co, to był... To było tak, że zadzwonił do mnie producent i po prostu ja byłam wtedy, pamiętam, w Wietnamie, to było w lutym tego roku, byłam wtedy w Wietnamie i on po prostu powiedział, że chciałabyś? Taki świetny program i w ogóle, wiesz, gorzej, tak, chciałabyś? Ja mówię, no pewnie, no ale ten mówi, no dobra, no to słuchaj, bo jesteś naszym pierwszym typem i w ogóle ekstra i tak dalej, nagraj po prostu jakieś tam wideo, wiesz, jakiś tam głośnik, nagraj wideo, tak żebyśmy mieli po prostu jakby casting nagrany. No dobra, spoko, no. Poszłam tam, Jezus Maria, 40 stopni w tym Wietnamie, z dzieckiem, z dziadkiem, z Dominikiem, na środku, tak jak mamy na przykład, nie wiem, Pałac Kultury w Warszawie, no to tam jest właśnie takie jezioro w moim mieście, w Hanoi. No ja nad tym jeziorem, 100 tysięcy ludzi, a ja tak, z tym głośnikiem leję wodą, coś tam, ten, i wiem takie... no i tak, no zrobiliśmy to wideo i wysłałam to i nie wiem, parę dni później do mnie dzwoni właśnie Maciej, ten, który zawsze występuje jako pomoc na dłoń w programie, to powiedział, no stara, jakby super, przyjeżdżasz, nie wiem, wtedy chyba lądowałam 5, 7 mieliśmy zdjęcia, nie? To było takie wow, okej, no to fajnie.
Okej, okay. I to było coś takiego, co, nie wiem, marzyłaś, żeby robić, żeby prowadzić program w telewizji?
Marzyłam, to było coś w stylu takim, że to było takie marzenie, które mi się zrodziło bardzo późno, bo jakby ja nigdy nie myślałam, że ja w ogóle mogę gdzieś w telewizji, że coś, jakby no... Moje marzenia nigdy nie były większe niż przyziemne. Mhm. Ja, to nie było tak, że o, ja zawsze chciałam. Okej, może... Słuchaj, jak byłam mała, miałam, nie wiem, chyba z 12 lat i zawsze oglądałam Pogodę w telewizji, nie? I ja mówię, Boże, ale fajna pani, chciałabym być jak ona. Pogodynką! Wiesz, ale nie. I dlatego zawsze chciałam coś tam właśnie zrobić w telewizji i mówię, kurczę, fajnie by było być prowadzącą i cieszę się, że to Wyszło.
Okej, okay. I jak ci wyszło? Jak ty siebie, nie wiem, oceniasz? Jak się czujesz w ogóle w tej konwencji?
Wiesz co, to jest mega śmieszne, bo założenie tego programu było kompletnie inne niż wyszło. Co mam na myśli? Chodzi o to, że... jak to powiedzieć? Jakby format tego programu jakby pozostał ten sam, co jakby wcześniej. Jeszcze raz. Format tego programu jest jakby taki sam, jak wcześniejszy program o gadżetach. Natomiast stacja bardzo chciała zmienić jakby podejście, żeby to nie było bardzo takie, jak to powiedzieć, żeby to ładnie powiedzieć, nie da się ładnie, sztywne, żeby to nie było takie, no jak to można, jak, powiedz mi, jak to można...
No mówisz w innej konwencji niż mówimy o Pani Gadżet.
Tak, żeby to było luźniejsze po prostu. Więc pierwszy odcinek, jak robiliśmy, to było to według scenariusza. Tak jak zazwyczaj programy, większość powiedzmy, są według scenariusza. Czyli to, co jest napisane, ty masz to powiedzieć dokładnie słowo w słowo. No i pierwszy odcinek był taki. I pamiętam, że dostaliśmy feedback od stacji, że nie, wybraliśmy ją po to, żeby ona była sobą. Robimy kompletnie jakby tak, żeby było luźno, taka jaka ona jest i normalnie bez żadnego scenariusza. No i drugi odcinek, słuchaj, weszliśmy na plan. W ogóle, to było tak. Światła, wszystko ustawione fajnie. Tu masz gadżet. Tu włączasz, tu wyłączasz, tu ma 5 trybów, robi to i to i to. Lecisz. I po prostu jest kompletny freestyle. I teraz program, każdy jakby, oczywiście są tam scenki. Scenki typu właśnie jakby wprowadzenie do historii i tak dalej. Natomiast to wszystko jest freestyle. I to jest fajne. Mi się to podoba. Bo to jest takie, że mogę na luźno.
No. Znaczy jesteś naturszczykiem w tym, więc to jest jakaś taka siła...
Naturszczykiem!
Tak, wiesz, tak jak w aktorstwie trochę też, że zdarzają się wybitni aktorzy bez szkoły. Ale jednak no, to są na pewno rzeczy.
Do tego to my nie porównuj.
No okej, to jest zupełnie inna tak. Ta branża na pewno. To nie mów tym, że jakby ty pokazujesz siebie po prostu, nie?
Także to jest fajne, mi się to podoba.
Tak, no i ty masz właśnie taką wystrzałową, energetyczną osobowość i za to też myślę, że cię ludzie gdzieś cenią i lubią.
Głupkowatą, ale ja to lubię.
Tak, no ale ile w tym jest maski?
Maski?
No.
W głupkowatości?
Tak, w tej energii, wiesz, no bo sama mówisz, że wychodzisz z domu i jesteś hej do przodu i taka pełna energii, a jednak jak jesteś w domu, no to masz ten zjazd emocjonalny czy energetyczny i potrzebujesz wyciszenia, nie?
Może nie tak. To nie o to chodzi. Jak wracam do domu, jestem zmęczona. Aha. I jak wyrzucasz z siebie tyle energii, to po prostu już jesteś pod koniec dnia jak taki flak. I oczywiście to nie jest tak, że ja jakby mam dwie osobowości, nie jestem Hannah Montana, okej? Okay? Girl, ona robiła za dwóch. Ale to po prostu chodzi o to, że wracam do domu, jestem już w pewnych dniach oczywiście, jestem już po prostu wypruta ze wszystkiego. No chyba każdy tak ma. Ale... w tym, że jestem głupkowata, I mean, come on. Jakby jak robię jakieś głupie rzeczy, to widać, że niestety, ale to robię naprawdę, naprawdę.
Ty byłaś chyba taką przypałową dziewczyną w szkole, co? W sensie, jakie były największe przypały, które robiłaś?
Przypały? Wiesz co, właśnie, to jest dziwne, bo dużo ludzi...
Nie byłaś zresztą dziewczynką w szkole, na bank.
Na wagary, to ja chodziłam tylko wtedy, kiedy nie było kartkówek i nie było egzaminów. Bo wiedziałam, że po co mam się w tej szkole, skoro nie ma dzisiaj nic.
Okay.
Kiedy trzeba było się stawić na egzamin, nawet jeżeli nie potrafiłam nic, to i tak się stawiałam. Bo jakby, no nie, właśnie dlatego nie wiem, czy to był taki, to nie był przypał na całość, tak? Ale jakby, no byłam przypałowa na maksa. Stary, no ja rzuciłam szkołę. Ja przyszłam do domu, powiedziałam, mamo, I mean, that's enough. Jadę do ojca. Mój stary wtedy był... Mój ojciec, my tak mówimy. Mój tata był właśnie wtedy w Szkocji. I miał salon właśnie paznokci. I to było na tej zasadzie, że to nie było tak, że ja rzucam szkołę i zostaję ninją. Oczywiście się z tego śmieję, że tam rzuciłam szkołę i zostałam ninją, ale to było na tej zasadzie, że oczywiście miałam gdzieś tam podłoże, no nie jechałam po prostu pod most. Natomiast tak, to było bardzo odważne i no i tak właśnie powiedziałam, no jakby dziękuję bardzo, rzucam szkołę, jadę tam i chcę od razu zarabiać kasę. Dlaczego? Bo bardzo miałam dużo osób w moim liceum, gdzie po prostu wszyscy byli jak pączki w maśle. Ja na przykład, no ja nie miałam, to nie jest tak, że ja mam biedna, come on, to nie o to chodzi, ale po prostu ja chciałam więcej, a tego nie mogłam dostać, więc no co trzeba zrobić? Mój tata zawsze mówił, masz dwie ręce, zapierdzielaj, dziękuję. No i to było na tej zasadzie, że ja sobie głupio, nie głupio wyliczyłam, co jakby, ile czasu zajmie mi w Polsce, jestem z Jeleni, czyli ile czasu zajmie mi, żebym ja została u siebie w mieście do tego momentu, aż będę zarabiać normalne pieniądze. Normalne pieniądze to nie chodziło mi tyle, tylko po prostu jakby aż będę zarabiać, no, tak żeby opłacić sobie mieszkanie, żeby raz na jakiś czas wyjść na drinka ze znajomymi i tyle. Z nimi nie chodziło o to, żeby nie wiadomo ile zarabiać, tylko wiesz, i jakby mówię, okej, dobra, czyli tak, skończę liceum, napiszę maturę, dobra. Wtedy trzeba wyjechać na studia, aha, najbliżej mamy Wrocek, pewnie wszyscy moi znajomi pojechali do Wrocka, bo tak było też, więc okej, jadę po prostu do Wrocka i tam teraz tak, jaki zawód da mi spokosiana? Myślę tak, kurde, to może inaczej. Jaki zawód będzie taki, że będę się w tym spełniać? Co ja lubię robić? Ja mówię, aha, lubię język angielski? No dobra. Mówię, okej, lubię historię, lubię, co tam lubię, geografię? Mówię, co teraz z tym? Mówię, dobra, może tłumacz przysięgły, może jakiś, nie wiem, hotelarz, albo może coś w stylu. I mówię, no dobra, i wpisuję, jak głupek, nie? Ile zarabia tłumacz przysięgły? I ja wszystko wyszukałam, mówię, nie, będę siedziała cały dzień przy biurku i tłumaczyła jedną kartkę i później drugą kartkę i mówię, kurczę.
To ja wolę te paznokcie.
To nie dla mnie, wiesz, no. Co chodzi? Jakby ja miałam coś takiego, lubiłam też manualne rzeczy bardzo. Jarało mnie to strasznie, jakby jak mogę coś fajnego, małego, takie, no wiesz, co chodzi, tak, nie wiem, czy paznokcie, czy nie wiem, czy zawsze też tak miałam, bo tak jak mówiłam, kasy nie miałam, więc chodziłam po lumpach, kupowałam fajne rzeczy i później jakieś tam, nie wiem, jakieś dziwne, po prostu jakieś koronki, coś tam, ja sobie doszywałam, wiesz, tak dalej, miałam z tego super fun i super frajdę i miałam takie, nie chcę siedzieć przy biurku. Finalnie, i tak siedziałam przy biurku, jakby przy paznokciach siedzisz przy biurku, tak, ale miałam szansę jakby, nie wiem, ekspresji, codziennie była inna klientka, codziennie, okej, mimo tego, że wracały oczywiście, to codziennie robiłam coś innego na tych pazach. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Że to było takie...
Nie robiłem nigdy paznokci, ale...
Nie?
Ale spodziewałam się, że jest to, tak, różnorodna robota.
I też praca z ludźmi jest ciężka, tak wiesz, na ten, ale fajnie było.
Okay.
Ja nie wspominam tego źle, naprawdę wspaniale.
No dobra, ale tak. Ta decyzja i ta chęć posiadania jakichś tam pieniędzy, niezależności, to wynikała z tego, że miałeś złe doświadczenia też w szkole, że gdzieś tam gorzej cię tak traktowali, bo jakby ty się często śmiejesz ze swojego fizis, ze swoich korzeni, nie? Z tego wietnamskiego pochodzenia i zakładam, że raczej w prowincjonalnym mieście, no powiedzmy, że Jelenie Góra tam, nie wiem, około chyba 100 tysięcy ludzi, tak?
80 chyba,
no,
tak.
No, więc nie jest jakimś bardzo małym miastem, ale, tak. Ale to też były inne czasy, nie? No bo to inne było, czasy. Wiesz, 15-20 lat temu. I myślę, że ciężko tam było, nie?
Ciężko
być
tam
Polką,
było.
Być Polką, która nie wygląda jak stereotypowa Polka.
Ja nie wyglądam jak Kasia? Basia?
Brać ci chłopek?
Nie, popularny nie powiedziałam. Ale wiesz co? To było tak, że ja... Moi dwaj bracia starsi, mój tato, to była jedna rodzina i jeszcze były takie dwie, porozsiane po całym mieście. Generalnie było tak, że ja w mojej szkole byłam jedną żółtą, rozumiesz? I przysięgam, ja pamiętam to jak do dziś, ja miałam wtedy chyba to była pierwsza liceum, to ile miałam wtedy, 15? 16, 15. Wracałam sobie właśnie ze szkoły do domu. Jestem sobie w autobusie, jak grzeczna dziewczyna, tak. Czekam, aż wszyscy starsi wyjdą jako pierwsi z autobusu. Autobus się zatrzymał na przystanku, no i oni tam sobie wychodzą. I wiesz, jak to starsi ludzie zawsze chcą jak najszybciej, no bo boją się, że nie zdążą wyjść. Więc mówię, dobra, ja się nie będę pchała. I stoję jak taka odźwierna, wiesz, co gdzieś stoję. I wszyscy mówią, o, jaka grzeczna, super. Każdy sobie wychodzi i idzie. Ostatnia, najfajniejsza na świecie, której nie zapomnę. Już bardzo siwiutka, z laską. Tam idzie, tam ten, ja czekam fajnie, cierpliwie. Stanęła przede mną i opluła mnie. I przede wszystkim, co mnie najbardziej... najbardziej mnie zdziwiło to, że ta pani... miała chyba z 80 lat, była cała siwiutka i ona przeklinęła. Jakby starsi ludzie nie przeklinają, nie? To jest dziwne. I ona mówi tak. Kurwa, Japonka przyjechała. I mnie opluła, nie? Cały autobus się na mnie gapi. A ja tak o. Okej. Okay. I ona przeszła. Ja dalej sobie jak ta odźwierna, nie? Mam takie, a fajnie. Po prostu później wyszłam. Co miałam zrobić? Śmiałam się, ale cały autobus, taka kurwa siara, czaisz? Cały autobus na mnie patrzył tak... Another day, fajnie. I wiesz, i często było tak, że nie wiem, że po prostu przechodzę na ulicy, idę sobie do szkoły albo do koleżanki, cokolwiek, idę sobie sama na ulicy i wszyscy ludzie po prostu robią 180, tak o. Rozumiesz? I ja mam takie, kurde, the fuck. I wiesz, i często było na przykład tak, że faceci też, no nie? Faceci jak nie wiedzą, jak zaczepić w pewnym wieku, to dokuczają. Więc całe życie od przedszkola, całe życie żółtek, 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 Chińczyk, Chinka, ja mówię. I wiesz, i, no i to tak właśnie było, że ja pamiętam w przedszkolu miałam taką akcję, że już miałam dość. Wróciłam kiedyś pewnego pięknego dnia do domu. W przedszkolu z Chin miałam 4 lata, 5 lat. Z wielkim płaczem, ryczałam jak nienormalna. Ja chcę wyglądać jak moja mama! Blond włosy, niebieskie oczy. Ja chcę wyglądać jak moja mama, nie chcę wyglądać jak mój tato! Dlaczego, dlaczego? Tam się rodzice pytają. Wie, no co, bo się z mnie śmieją, bo mi dokuczają, niech nie chcę wyglądać jak mój stary, jak chcę wyglądać jak moja mama! Mój tato, jak to usłyszał, to się tak zdenerwował, powiedział tak o. I teraz, uwaga, musicie zrobić taki warning. Nie róbcie tego w domu. Teraz mój tato zrobił tak. Jeżeli jeszcze raz ktoś ciebie obrazi albo powie na ciebie żółtek, to robisz tak. U dziewczyn, za włosy, o kolano. Przysięgam. Przysięgam. Jak to będzie facet w jaja od razu? Ja mówię, i on mi... Rozumiesz, ja miałam 5 lat. I on mi to pokazał. I moje życie się zmieniło. I od następnego dnia... Girl. Od następnego dnia nikt mi już nic nie powiedział. Bo ja po prostu zaczęłam lać ludzi. I to jest straszne. To się nie powinno wydarzyć. I wiesz, co to jest? To jest właśnie to. Hejt rodzi hejt. To jest masakra. Bo jeżeli ktoś mi dawał hejt, ja miałam to, trzymałam w sobie. Mój tato to źle poprowadził, okej? Okay? Ale ja w pewnym momencie od razu mam hejt w środku. Do tych ludzi. No chyba to jest normalne. Więc hejt rodzi hejt. Nienawidzę tego. Nienawidzę, jak ludzie hejtują. To już po prostu nawet nie chodzi o kolor skóry. To już... o wszystko. Bo wiesz, bo to jest... Każdy człowiek jest wrażliwy, każdy człowiek ma serce, każdy człowiek ma jakieś uczucia. I jeżeli ty cały czas będziesz, wiesz, pok... jak to się nazywa?
Wskazywał
tak, tak się, tak. Wiesz, w jedno miejsce.
Dźgał go, no.
Tak, dźgał w jedno miejsce, to po prostu... Znaczy, ten człowiek kiedyś pęknie.
Pękasz, no.
A wiesz, co chodzi? Jeżeli ktoś nie ma aż tak głupich pomysłów, jak ja i mój tato, no to, to może się stać bardzo źle. To może się skończyć w ogóle bardzo źle, nie? U mnie się skończyło tak sobie, powiedzmy, no, bo to nie jest fajne, że po prostu... Ale broniłam się. To była moja jedyna forma obrony. To jest lipa. Ale tak było. No i... Tamty bory już bardzo mało osób to robiło.
Okej. Okay. Czy to jest, wiesz, akt jakiejś desperacji, wołanie tak. O pomoc tak naprawdę i krzyk rozpaczy trochę, bo...
Bo wiesz, jeżeli ja coś odpowiedziałam typu właśnie... ja to też pamiętaj, że miałam 5 lat. No. Później miałam 10 lat, później miałam 15 lat. Chyba jak miałam 15 lat, to już się skończyło. To już po prostu jakby ludzie też dorastali ze mną i ludzie już w tym momencie nawet jeżeli myśleli jakąś głupotę, to też jej szybko nie wypowiedzieli. A dzieci są najgorsze, bo to co najgorsze w tym sensie, że to co myślą od razu ci powiedzą, nie? I tak, i te dzieci i w przedszkolu, i w szkole podstawowej, czy tam w gimnazjum, każdy wynosi coś z domu. I wiesz, jeżeli jego mama, jego tata widzi na przykład w telewizji, mówi, jaki żółty, no to dziecko to powtarza. Brzydzi. Jakby no, dziecko później wychodzi, widzi mnie w przedszkolu i mówi, żółty. No,
tak. Dzieci są czyste też w intencji, więc one nie poruszają.
Nie wszystkie.
Ale myślisz, że się rodzą takie? Mi się wydaje, że
nie,
że to jest
nie,
właśnie ta naleciałość z domu, nie? Tak. Że one się uczą, że jeśli same są na przykład oceniane, to później oceniają innych w tym przedszkolu czy w szkole i się trochę wyżywają, jakby przelewają swoje krzywdy i to
oczywiście.
Jest to, o czym mówisz, o tym hejcie i rodzącym kolejny hejt, no bo każde takie zachowanie jest zrodzone w bólu, myślę. Nie?
Oczywiście i wiesz, i miałam też właśnie kolegę, który też jest półką, czyli połówką, tak jak ja, pół Wietnamczykiem, pół Polakiem, to on sobie dawał na zasadzie, cały czas do niego mówili Chińczyk, on nic nie mówił. Żółty, on nic nie mówił. I taką ma label w tym momencie, taką ma nakładkę, że jakby z jednej strony możesz nic sobie z tym nie robić, ale ile możesz, kurde, słuchać, jak ktoś wali w ciebie obelgę? Jeżeli wali w ciebie obelgę codziennie, to całe życie będzie myślał, że to jest spoko. Bo ty nic z tym nie zrobiłeś, bo ty nic nie zareagowałeś, wiesz o co chodzi? Więc ja też nie jestem za tym, żeby po prostu odpuszczać.
Co masz trochę zrobić w takiej sytuacji? Bo to jest przerażające, smutne doświadczenie. Bo jesteś dzieckiem i jesteś oceniana i atakowana za coś, na co nie masz kompletnie wpływu. I to nie jest twoje zachowanie, to nie jest konstruktywna krytyka, tylko po prostu najbardziej prymitywne dowalanie się do rzeczy, z którymi się urodziłaś.
Ja pamiętam właśnie w przedszkolu, wiesz, dzieci, tam były trzy koleżanki, które z którymi zawsze się bawiłam. I w pewnym momencie było tak, że a to po jakimś czasie, może chyba po jakimś roku, mama mi nie pozwoliła się z tobą bawić, bo jesteś żółta. I się nie bawiła ze mną. I wtedy ja miałam już cały czas tak, no i przyszłam do domu z płaczem i tak dalej, nie? No, i pamiętam, i później zerwałam mi kurczyki.
No, fuck.
To jest... Ja nie wiem, dlaczego się z tego śmieję, nie powinno się z tego śmieć. No.
Nie, no to, czy to jest forma jakiejś też obrony, nie? Mechanizmu obronnego, jak się...
To było najprostsze i prymitywne w moim zachowaniu, że to była jedyna rzecz, którą ja mogłam na dany moment zrobić. Tak myślałam. Mogłam to inaczej załatwić, ale stary, no ja miałam parę lat. No to nie wymyśliłam niczego mądrzejszego.
No.
A później to już było na tej zasadzie, że... Tak było najszybciej. Tak było najłatwiej. Mhm. To jest lipa.
Okej, okay, a masz dużo wrzadów sobie w związku też z tym, jak ty odpowiadałaś na to, nie?
No, bo to nie powinno tak być.
Mm-hmm.
No, nie powinno tak być. Nie powinnam, wiesz, reagować. No tak jak mówię, hejt rodzi hejt. No i ja zamiast po prostu coś z tym zrobić innego, to sorry, ale w wieku 5 lat nie wymyślałam nic lepszego.
Mm-hmm. No i myślę, że to też nie było, wiesz, odpowiadałaś tak, jak potrafiłaś, tak jak też zostało ci to zasugerowane, więc to nie jest, wiesz, twoja wina, nie? I taką drogę ci pokazano.
Ale powiem ci tak, okej, mój tata może popełnił błąd na tym etapie, natomiast gdyby nie to, co mi powiedział, to ja bym, nie wiem co, bo jestem wrażliwa. Mimo tego, że wiesz, że jestem, to oczywiście, że jestem wrażliwa.
Oczywiście, że tak, no bo śmieszkowanie to jest zawsze też jakaś forma obrony i ochrony samego siebie przed światem zewnętrznym.
Psycholog mi się trafił, fajnie.
No, nie, jest tak, totalnie, nie?
No.
Więc to widać, no i strasznie przykro mi, że miałaś takie doświadczenia, bo to też jest opowieść o tym trochę kraju, o tym społeczeństwie, nie?
Niestety. Ale powiem ci, że przyjechałam do Warszawy i mimo tego, że bardzo dużo ludzi nienawidzi tego miasta i tak dalej, Warszawka, wszyscy tak mówią, Warszawka, to naprawdę tu jest 10 razy lepiej. Na tej zasadzie, że wiesz dlaczego? bo w małych miastach nie ma obycia. Nie ma obycia z ludźmi, z innym kolorem, z inną religią, z innym... No bo po prostu tych ludzi tam nie ma.
Tak.
Więc to nie jest na tej zasadzie, że bardzo pragnę w to wierzyć, że to nie jest na tej zasadzie, że ludzie po prostu są wredni, bo są wredni, tylko to jest brak edukacji. Na tyle, że no nie widzimy codziennie żółtego, nie wiem, u siebie w szkole, albo w sklepiku, albo w jakimś supermarkecie, nie? Więc nie jesteś obyty. Więc jeżeli zobaczysz go raz w życiu, to ty nie wiesz w ogóle jak zareagować, nie?
Tak.
To po prostu... To się, że tak powiem, gapisz jak szpak w dupę.
Okej, okay, ale to jest... To mogłabyś tłumaczyć... tak możesz tłumaczyć ciekawość i zainteresowanie,
tak.
Ale nie możesz wytłumaczyć
agresji,
ataków, hejtu, docinek.
Próbuję tłumaczyć dzieci.
Które
bo tak jak mówię, próbuję tłumaczyć dzieci, że wyniosły to z domu,
tak.
To znaczy, że to nie jest ich wina, tylko ich rodziców.
Bo to nie jest...
Czy wujka, czy gdzieś usłyszały.
Tak. No. Czy mnie się wydaje, że to nie jest kwestia nawet, obycie to jest jakby jedno, że po prostu się z tym nie stykamy, nie spotykamy i dlatego tak reagujemy, ale druga rzecz to jest brak akceptacji dla inności, wszelakiej.
Tak, wszelakiej.
Nie?
Wszelakiej.
Jak ktoś się wyróżnia ubiorem, fryzurą,
tak.
Czy
tak.
Sposobem bycia, to jest ściągane do przeciętności, do jakiegoś ogółu, nie? Żeby się nie wyróżniać.
Zobacz, to już nawet nie chodzi o kolor, ani o po prostu... Jakby jest twoim sąsiadem, ale jest Jehowem i jest już jazda.
Mhm.
I już jest wyzywany.
Mhm.
Dlaczego? Jakby niech se każdy robi co chce. Po co w ogóle? Ja tego nie rozumiem.
Mhm. A jak, no bo też jeździsz do Wietnamu i,
tak.
I myślę, że znasz ten naród i
tak.
To społeczeństwo dość dobrze, to
tak.
Czy tam też tak jest? Czy widzisz różnicę w mentalności? Jeśli tak, to jakie?
Jak jest?
No.
Ja, ale ja,
że jak byś porównała, no bo gdzieś tutaj dochodzimy do tego, że no, Polska jest, myślę, ogólnie mało tolerancyjnym krajem, w którym mało mamy takiego zrozumienia i akceptacji dla po prostu tego, że ktoś jest inny, robi inaczej. Lubimy to wartościować i definiować, że to jest gorsze albo,
tak.
A nie po prostu inne, bo
tak.
Może być inne, nie? Że można robić inaczej. A czy nie wiem, czy w
myślę, że Polska, myślę, że Polska jest też bardzo podzielona. Zresztą uważam, że każdy kraj gdzieś ma, wiesz, jakby swoje ananasy.
Oczywiście.
Nie? Jan Cymonki. Natomiast Wietnam. Jeżeli chodzi, co? Chodzi ci...
No mentalność są... ludzi, no społeczeństwo.
A są, pytasz się, czy są rasistami?
To też, nie?
Są.
Okay.
Oczywiście, że są. Wszędzie są. Natomiast oczywiście jest to w drugą stronę. Mało osób wie o tym, że słuchajcie, no, tak jak Polacy, czy po prostu Europejczycy, czy jak to powiedzieć, ludzie biali są rasistowscy, to tak samo Azjaci są rasistowscy, tak samo czarni są rasistowscy. Mm-hmm. Są tacy i tacy ludzie, tak? Ale to jest głupie. To jest głupie, że tak się dzielą po prostu. Nawet nie wiem po prostu jak to... To jest głupota.
Tak, no bo to jest...
To jest prawdziwa głupota.
Tak. To jest coś bez znaczenia kompletnego dla oceny
tak.
Człowieka i,
tak.
I jego postrzegania, nie?
Tak. Ale ci też są rasistowcy, no jakby no ile razy ja usłyszałam, jakby... Czy ty kumasz, że ja nie mam domu? Ja nie mam miejsca, gdzie ja mogę się w 100% zidentyfikować.
No.
Nie mam. Bo jestem w Polsce i mówię, żółta Chinka, tak? A jestem w Wietnamie i mówię, ty jesteś z Korei? Jesteś koreańską piosenkarką. Ja mówię, ja pierdolę. Rozumiesz? I wyzywają mnie od głupich Europejczyków.
W Wietnamie?
Mhm.
Fuck.
No. Więc... Stary, ja ci mówię, po prostu trzeba to w pewnym momencie zaakceptować i powiedzieć, że jestem obywatelem świata. Ale, tak jak ci mówię, oczywiście każdy ma swoje jakieś tam rzeczy. Bardzo często właśnie Azjaci też, wiesz, jakby uważają, że najprostsze, najprymitywniejsze, najgłupsze, co słyszałam, że biali śmierdzą.
Mhm.
Dlaczego? Bo się pocą. Bo się nadmiernie pocą.
Tak? W porównaniu do Azjatów? Nie wiem, okej.
Trust me, no. Mimo, że jest 30 stopni, mimo, że no, ale jakoś to jest uwarunkowane po prostu genetycznie, no naprawdę, do 60% ja mogę to stwierdzić, mniej się płacą.
Okej, okay, ale może to wynika też z tego, że wiesz, jak żyjesz w klimacie takim cały czas, to po to prostu twój organizm się przyzwyczaja.
Bardzo możliwe.
I nie chłodzi, ty
bardzo
wiesz,
możliwe.
W tym, nie?
Ja nie jestem profesorem od tego, więc no. Jakby ja nie wiem, okay. Ale powtarzam, co nieraz usłyszałam, okay. Więc jakby... To też jest tak, że wszyscy, na przykład zobacz, jeżeli chodzi o sam wygląd w Polsce, wszyscy mówią, tak? A jak jestem w Wietnamie, ja nie jestem prawdziwy, ja nie jestem stuprocentową Azjatką. Ja mam zielone oczy. Tak. Tego żaden Azjata nie ma. Koniec, kropka. Ludzie, oni od razu widzą, oni mówią, przepraszam bardzo, ty masz szkła kontaktowe? Ja mówię, nie, to są moje oczy. Jak? Nie? Jakby... Wszyscy też myślą, większość ludzi też w Wietnamie myśli, że jestem po operacjach plastycznych, bo jakim cudem, ja mam koński ryj, wiesz co chodzi, pociągły, po mojej mamie, wiesz co chodzi, moja mama ma właśnie pociągły, długi, jak to można, pociągły,
twarzy,
tak, rysy twarzy, tak, że ma, to na przykład myślą, że ja tutaj sobie coś wstrzyknęłam, wiesz co chodzi, tak jak dużo właśnie Azjatek robi tutaj, żeby mieć taki...
Podbródek, no, a,
tak,
czy dobrodę,
dwilań, no, coś takiego. No więc... Tam też nie mam domu, tu nie mam domu, no dajcie kurde żyć.
No to mega przykre, wiesz, bo to... Co, można się z tego śmiać, ale strasznie to jest, myślę... Kurczę, mnie jest przykre, jak tego słucham, nie? Że to jest tyle jakiegoś bólu, cierpienia, braku akceptacji, które cię spotkały, że... Musiałaś się paskudnie czuć, wiesz, w każdym tym jednym drobnym momencie, nie?
Wiesz co, da się nauczyć z tym żyć.
No wiesz, da się, nie? Bo jest się w trybie przetrwania, bo musisz, ze wszystkim da się żyć tak naprawdę.
Survival mode cały czas. No. A, jeszcze ciekawa rzecz. Jak mieszkałam w Anglii, 7 lat, i robiłam te pazy, bardzo dużo Polaków przyjeżdża do Anglii czy do Szkocji właśnie i żyją na zasiłkach. Czyli benefity tak zwane. I bardzo dużo też jest uzdolnionych i dostają pracę szybciej niż Anglicy. I wiele właśnie Szkotek czy Angielek, bardzo dużo Angolii niestety nienawidzi Polaków za to. I no tak, no, przychodzą i biorą zasiłki ich, powiedzmy. No ale my też jakby pracujemy tam, więc płacimy podatki, więc jakby no mają do tego prawo.
Mamy te same prawa, co oczywiście. Uczestniczymy w rynku pracy.
Oczywiście. No ale jeżeli ktoś by do nas przyjechał, ktoś inny, i ktoś inny by tak robił na naszym terenie, to myślę, że Polacy by się nie wkurzyli.
Już tak się dzieje.
Dziękuję. Więc słuchaj, ja mieszkałam sobie tam. Nie brałam nigdy zasiłku, bo miałam pracę, zapierdzielałam i po cholerę mi był ten zasiłek. Natomiast jak usłyszeli słowo, że jesteś z Polski, to od razu złodzieje, zabierają nam pracę, żyją na benefitach w ogóle, wiesz, fuck the Poles, do widzenia, nie? I tak było. Wiele razy miałam rasistowskie komentarze i rasistowskie zaczepki do mnie na terenie Anglii, że jestem Polką. Nagle, kurwa, byłam Polką. Rozumiesz? W Polsce nie jestem Polką, ale w Anglii byłam Polką. I...
To musi być strasznie kołujące dla ciebie też wewnętrznie.
Nie, to było akurat śmieszne.
Że po prostu wszędzie ci się obrywa za to, za... Aż się gubisz w tym,
tak.
Nie? Że tu dostajesz za to, że jesteś
tak.
Wietnamką, w Wietnamie
tak.
Dostajesz za to, że jesteś Polką, w Anglii dostajesz za to, że jesteś Polką, jakby...
No, to
wiesz,
jest
z każdej strony cios, nie?
No i to jest takie, wiesz, że tylko co się na przykład niektóre panie, które bardzo się o to denerwowały na przykład i były odważne, żeby w twarz mi to powiedzieć, to jak się tylko dowiadywały, że jestem właśnie Polką, jak rozmawiałam po polsku z moją koleżanką, która też właśnie była moją pracownicą i pracowałyśmy i coś tam ze sobą rozmawiałyśmy, tak? To od razu, where are you from? Tak, no, we're from Poland. I ona po prostu, oh my god, I hate Polish people, coś tam, they come here, they steal our jobs, da, da, da. A ja tak, Jezus Maria, rozumiesz? I coś mówię... No tak jest.
Kurde, a to jest aż niesamowite, że też masz aż tyle negatywnych doświadczeń, nie? Że Ja też trochę inaczej Azjatów postrzegam. Pojeździłem trochę tam, byłem, widziałem. Ja uwielbiam te okolice, ale może, wiesz, może ja czegoś też nie widzę, bo mi się wydawało, że właśnie Azjaci są zawsze raczej uśmiechnięci, mili.
Są.
Otwarci na inność.
Są. Są. Czy są otwarci na inność? Przepraszam, bo powiedziałam są.
No, więc
czy są otwarci na inność?
Może to jest, wiesz, może to jest gra też na turystę, na tego, ale jakby no
nie, widzisz, to teraz... jest na zasadzie takiej, że ty przyjechałeś tutaj? Bardzo fajnie. We love you.
Okay.
We love you. Zostaw tu pieniądze. We love you. Będziesz moim przyjacielem? Super. Mm-hmm. Ale nie mieszaj się w naszą rodzinę. Jak będziesz na przykład... Zależy, bo jeżeli jesteś dobrym facetem i przyjedziesz zabrać córkę, to nie ma problemu, słuchaj. Nie ma problemu. Wysyłaj tylko dolary. Będzie git. Ja się śmieję, ale często w takich przypadkach jest okej. Okay. Natomiast zawsze... Jak to powiedzieć? Zawsze Azjaci uważają, że nie robisz to dobrze. Cokolwiek byś nie robił.
Że krytykują cię za coś, za cokolwiek robisz, tak? Czy...
Jesteś, jak to powiedzieć, jesteś biały, więc wolniej myślisz.
A, czyli mają poczucie wyższości wobec białego człowieka, tak?
Tak mi się... Kurczę, to taki mocny statement teraz to powiedziałam, ale często właśnie słyszałam coś takiego, że jak jesteś tak, że... Ty nie wiesz, ty nie rozumiesz. To się robi tak.
A.
Tak nie robisz. A wy w Europie to robicie to i to. Nie, tak nie robisz. Wiesz, i to takie... Okay?
To ciekawe, bo z perspektywy człowieka gdzieś tam jeżdżącego i podróżującego, wiesz, o białej czy tej naszej kaukaskiej fizjonomii, to notorycznie na przykład spotykasz się z sytuacjami, że ktoś sobie robi z tobą zdjęcie, szczególnie w tych mało turystycznych regionach, nie? Że jak pojedziesz do chińskiego miasta na przykład...
No i zobacz. Oni mają coś takiego, że jak widzą innego, to robią sobie z nim zdjęcie i później pokazują, zobacz, ale fajnie. A jak, wiesz, mamy inność w Polsce, a jeszcze w pierdziel dostaną.
No właśnie, tylko że dlaczego oni chcą się z jednej strony chwalić, nie wiem, zdjęciem z białym człowiekiem, co jest jakby chcą... w samym założeniu absurdalne.
Tak.
A z drugiej strony, wiesz, postrzegają
chcą, żebyś był chyba ich przyjacielem. Ale nie to, żebyś gdzieś tam ingerował. Kurde, nie wiem, też nie mogę mówić za wszystkich. No oczywiście nie mówimy ogólnikowo, tylko gdzieś tam poszczególne dziwne przypadki.
Wiesz, nie, no właśnie, jakby to są przykłady bardziej anegdotyczne, no bo...
No tak.
Wiesz, ty masz swoje doświadczenie, ja mam swoje. I,
oczywiście.
I ja to raczej odbierałem jako... raczej za taką postawę uniżoną wśród azjatyckich społeczności, że przyjeżdża, wiesz... Wielki pan z Europy, ja sobie z nim zrobię zdjęcie.
Płaci dolary!
Tak, ma pieniądze i tak dalej. Że ja to postrzegałem trochę jako kompleks, no bo dlaczego masz ze mną sobie robić zdjęcie? Jestem takim samym człowiekiem jak ty. I to jest nie tylko moje doświadczenie, bo wiele osób podróżujących do Azji tam jest. A teraz widzisz, z tego co ty mówisz, to jest odwrotnie, że raczej postrzegają nas jako kogoś gorszego, niższego od siebie.
Nie wszyscy. Oczywiście nie? Ci, którzy mówią, że...
Może to jest gra, po prostu maska, nie?
Ci, którzy mówią, że po prostu, wiesz, że jakby negatywy na Europejczyków, czy po prostu na białych, to nie zrobią sobie z tą zdjęcia. Jakby wiadomo, bo oni mają negatyw. Natomiast ci, którzy są bardzo tacy, wiesz, no to chcą, żebyś był ich przyjacielem. Jakby, no to... To chyba spoko. No,
przyjacielem nie do końca, bo to jest rzecz przecież ulotna, przelotna. To jest, wiesz, to są takie...
A co, podchodzą, robią tylko zdjęcie i tak, no jesteś gwiazdą, słuchaj.
Ale takie są sytuacje. No miałem taką sytuację w Dżakarcie na przykład, gdzie sobie chodziłem z takimi dwoma moimi przyjaciółmi, native Indonezyjczykami. Mhm. I w momencie, kiedy jakaś para zaczepia mnie i tam moją ówczesną dziewczynę, wiesz, też zielone oczy, więc coś innego... Robimy sobie zdjęcie, bo dlaczego nie, jak chcecie to, no tak, to proszę bardzo.
Tak.
I nagle, wiesz, kolejna para i jesteś otoczona przez grupę ludzi i tam ci ich odpychają, mówią nie, idziemy.
A to było jakieś małe miasto, wioska?
Nie, no to była to było dla mnie absurdalne, to była ta holenderska dzielnica w Dżakarcie.
A w Dżakarcie?
Tak. I no nie wiem, w zakazanym mieście w Pekinie też dwukrotnie gdzieś tam zostałem...
Młodzi? To dziwne.
Zazwyczaj...
Starsi. No właśnie.
I zrób sobie zdjęcie z moim dzieckiem, nie? Na przykład.
No wiesz, ile razy moje ciotki robiły zdjęcia sobie z moim, wiesz, Dominikiem albo coś tam, że i tutaj no. Na Facebooka. Że okay. Wiesz, że mają rodzinę w Europie. Albo że... Nie wiem.
No właśnie, bo się zastanawiam nad mechanizmem, że oni może chwalą się w social mediach, że po prostu, o, znam to, mój przyjaciel skądś tam i dobudowuje tak, do tego tak historię,
się,
nie?
Tak mi się wydaje, no. Ale raczej starsi ludzie.
Okay.
Wiesz, tak jak, nie wiem, no, takie roczniki właśnie mój tato, może jeszcze starsze ciocie, no to wtedy spoko. To w tamtych czasach, no, nie było też dużo białych, no.
Okay.
A biali przychodzili tylko za bieli.
No. No tak, ta historia jest trudna, ale...
Jest.
No. Ale to też uczyłaś się na przykład tej historii, gdzieś tam relacji...
No tylko to, co mi oczywiście moja rodzina i mój tata powiedział, bo aha, w Polsce tego nie wiemy.
Okej.
Okay. No, jakby nie było tego w szkole.
No nie, nie, bo się gloryfikuje też nasze, wiesz, wszystkie dokonania i tak dalej, nie?
Tak.
A to jaki twój ojciec miał stosunek w takim razie?
I tu się lubi Amerykę, nie?
A tam nie, no Wietnamie to szczególnie, nie?
Chociaż nie, bo południe bardzo lubi Amerykę. Teraz już jest inaczej, są inne czasy, wiesz, to już kompletnie inaczej, ale wtedy, no to wiadomo, zresztą jak Wietnam miałby kogoś nie lubić, to by nie lubił wszystkich, bo wszyscy chcieli zarąbać te, wiesz, tereny, więc jakby dali sobie radę.
To trochę jak my, nie?
Tak, dokładnie.
Okej. Okay,
jakbyśmy mieli nie lubić, to wszystkich kompletnie.
No, nie mielibyśmy przyjaciół nigdy. No.
Tak, ale są inne czasy, trzeba się, wiesz, adaptować.
Okej, okay. Ale ty masz też takie, jesteś mocno jednak związana w takim razie z tym Wietnamem.
No ja kocham Wietnam, tak samo kocham Polskę. No tak. Kocham połowę siebie i po drugą połowę siebie, tak samo.
Okej, okay. Ale bardziej jednak nazywasz się Polką, czy nie?
No tak, no stary, ja się tu urodziłam, no, wiesz, jestem tu całe życie. Jak wracałam, to wracałam z uśmiechem do Polski, chciałam wrócić do Polski. Wiesz, miałam zostać normalnie w Anglii, ale ja tak tęskniłam za Polską, że wróciłam.
Tak, nawet mówiłaś to w jakimś tam nagraniu do Top Model, jak zaczynałaś program, że...
Bardzo tęskniłam. Czy ty rozumiesz, że ja piłowałam paznokcie i puszczałam Radio Z? I wszystkie klientki mówiły, what is this music? I mówię, it's Polish. To jest świetne.
Dobrze, nie
rozumiesz to? Albo Złote Przeboje, takie wiesz, stare po prostu, okay, ten, jakich nigdy nie słuchałam, będąc tu.
A disco polo nie serwowałaś?
Nie, no to już mocny kaliber.
Ej, a jest wietnamskie disco polo? Disco Vietnamolo?
Stary, oczywiście. I to jest tak zarąbiste. Tylko to jest na tej zasadzie, że my mamy takie bardzo... Nasze disco polo jest bardzo takie dance, czyli takie taneczne. Jak to powiedzieć? No, ma inny vibe, to jest taki słowiański vibe. A w Wietnamie, jak masz to disco Vietnam, to się nazywa Vina House. Sprawdźcie sobie Vina House przez V. Vina House. Słuchajcie, to jest takie coś, że to jest techniawa. To jest śpiewanie romantyczne zmiksowane z techniawą. I to jest, ja to kocham. To jest tak patusiarskie, to kocham. To jest tak śmieszne. Po prostu najśmieszniejsze jest to, że bawi się przy tym takie dziecko, taki człowiek i bardzo, bardzo najstarsza babcia u ciebie w domu. I wszyscy się przy tym bawią. Wszyscy. I to jest tak, że u nas disco polo, dlaczego jest tak szykanowane? Ja nie rozumiem. Nie chcesz szukać, okej, ale to jest na zasadzie, wszyscy się go wypierają, a go słuchają. O co chodzi w ogóle, nie? Jakby, dlaczego ty mówisz takie by, a disco polo to jest chyba jedno z najwięcej zarabiających w ogóle... The hell? Wiesz, złodzi, a ludzie się wszyscy wypierają, jakby się chcieli, nie wiem, wybielić, że to jest złe, czy coś. Cholera, o co chodzi? Więc jakby w Wietnamie jest tak, że wszyscy słuchają Vina House i... Serio, musisz to zobaczyć.
Ale to jest coś, co króluje na parkietach w klubach właśnie.
Wszędzie.
W Hanoi.
Wesela, kluby, ulica, sklepik z cukierkami. Wszędzie. Wszędzie.
Okej.
Okay. Ci, co byli w Wietnamie, to wiedzą o złoci.
Czy jestem w ogóle... Ja kocham Azję. Jestem fanem też tego,
a byłeś w Wietnamie?
W Wietnamie właśnie nie, ale bardzo bym chciał pojechać, nie? Więc...
Ale mam wrażenie, wiesz co, powiem ci tak, jak ja pamiętam, bo odkąd skończyłam 8 lat, staraliśmy się jeździć co roku, co 2 lata, z tatą, zależy jaka była kasa oczywiście, bo to nie jest tak jak ty, że ty sobie jedziesz na wakacje i sobie wydajesz pieniądze tylko na wakacje, jak my jedziemy do rodziny, to jesteśmy Mikołajami. Jak się jeździ do siebie, do rodziny, to musisz przynieść cioci to, tamto, sram, to, siam, to, tu podkłady takie, tu takie, ta, 10 walizek, prezenty. A ty jesteś w Święty Mikołaj. Dlaczego? Mieszkasz w Europie. Przecież masz. To my nie mamy, a mają. I to mnie strasznie denerwuje. Anyways. I to jest... O czym ja mówię?
Ale to jest ciekawy wątek, bo takie mają wyobrażenie o Europie, czy co? I dlaczego właściwie nie masz im przywieźć pieniędzy, skoro już... przecież tam masz dystrybucję, masz właściwie wszystko.
Ale oni wszystko mają. Oni wszystko mają. Moja ciotka ma lepszy dach niż moi rodzice w domu, a mówi, że nie ma pieniędzy, jest tak trudno i że trzeba jej dać pieniądze.
No dobra,
to wszyscy nie... Wietnamczycy, którzy mnie teraz słuchają, to oni wiedzą, o co mi chodzi.
Ale to jest taka mentalność w takim razie po prostu.
Tak. Człowieka, który wyjeżdża, bo mu się udało wyjechać w to lepsze miejsce. Chce. I dlatego, że on tam jest, to on musi dać coś. Bo oni tu zostali, tu gdzieś źle, a wcale nie jest źle. Stary, ale... wcale nie jest źle.
Ale czy oni rzeczywiście postrzegają to jako lepsze miejsce? Czy tylko raczej nabudowują taką atmosferę po to, żeby coś od ciebie wyciągnąć?
Nie, nie, nie. Postrzegają to jako lepsze miejsce. Tak. No tak, no. Tak jak u nas w Polsce. Oh, Ameryka! Wow! No, a jest tam najwięcej po prostu bezdomnych na świecie na przykład, nie? Wiesz, co mi chodzi?
Tak. No kto był, ten widział, jak...
Kto był, ten widział. Ja nie byłam, ale wiem. Poczytam.
Znasz kogoś tego, kto
był. Dokładnie. I wiesz, i po prostu... No a jak u nas? Ciocia z Ameryki, wiesz, przyjedzie i po prostu da nie wiadomo co. U nas to samo. Tylko po prostu z innym krajem. Jakby to jest to samo budowanie takiego dziwnej historii. No i ta biedna ciotka, która pojechała do Ameryki za lepszym życiem, która zapierdziela za parę dolarów, to ona musi przywieźć ci iPhone'a, bo ona jest z Ameryki. Dlaczego przyjeżdża ciotka z Ameryki co 10 lat, a nie co roku? Thank you. Jakby... Same.
A gdybyś musiała wybrać jej... No nie, okej, dobra, jesteś w sumie z dupy pytanie, bo przecież... Wolisz Polskę i tutaj żyjesz i tutaj mieszkasz,
tak,
nie?
Tak.
Ale to, co cię też urzeka pozytywnie na przykład w Wietnamczykach, bo dużo negatywnych rzeczy, myślę, powiedzieliśmy o Polakach i o Wietnamczykach.
To teraz robimy pozytywy?
No, tak sobie
no myślałem, oczywiście, że jest dużo pozytywów.
Co jest fajnego takiego, czego na przykład Polacy nie mają w sobie, a mają Wietnamczycy, nie?
Czego Polacy nie mają w sobie, a mają Wietnamczycy? Kurczę, wiesz co, to jest bardzo... Są kompletnie inni, bo kultura po prostu jest inna. Ja lubię to, że w Wietnamie po prostu są rzeczy, są zasady. Tu już jest w Polsce, kiedyś były w Polsce bardzo podobne zasady. Natomiast takie kiedyś mówię na zasadzie, wiesz, mojej mamy, wieku, mojego taty. Natomiast teraz to już jest bardzo, jak to można powiedzieć, zeuropeizowano zachodnie, na zasadzie takiej, że teraz, nie wiem, do mamy można mówić na ty, albo wchodzić do domu w butach, albo wchodzić na łóżko w butach, what the fuck. To nie jest Ameryka, wiesz, co chodzi. Jakby rzeczy, których... no nie, masz dziewczynę. I jeżeli poznajesz jej, nie wiem, rodziców, idziesz do niej do domu, poznajesz jej rodziców, w tym momencie ludzie tej generacji mają wyrąbane, co ci rodzice o tobie pomyślą. Mają wyrąbane na rzeczy typu zasady, dobrego zachowania, w jakieś tam, nie wiem, wiesz, schylenie ciała, bo ktoś jest starszy i tak dalej. Tego już nie ma, to się niweluje. Ja nie mówię, że to jest złe. Wiadomo, że każdy ma wiedzieć, kim jest i na co sobie może pozwolić. Natomiast w Azji jest tak, i w Wietnamie właśnie jest tak, że są zasady, których trzeba się trzymać. Nie mówię, że jest to dobre, bo tak jak mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy, absolutnie. I jeżeli coś zajdzie za daleko, no to sorry, ale to wtedy mi się włącza moja polska strona. Jep. Ale...
Dalej kopiesz ludzi, tak?
Ale lubię zasady.
Aha.
Bo bez tego to nie ma nic. Bez tego to jest chaos. Wiesz, no, dam ci taką historię. Ja i moja przyjaciółka Mamzi, what up, znam się, nie wiem, 17 czy 18 lat, już jesteśmy stare, więc znamy się od liceum i słuchaj, ona była wcześniej z chłopakiem. Ten, i oni zerwali. Ten chłopak, krótko po tym, do mnie zaczął pisać. Wtedy się pisało. Tak, zaczął do mnie pisać i on chciał być ze mną i tak dalej, i tak dalej. I ja miałam takie, hold up, wait, jakby ja nie znam tej dziewczyny. Nie znałam jej wcześniej w ogóle. gdzieś tam między ekipami, bo ja byłam w jednej i tak dalej, ale gdzieś tam między ekipami się tam zawsze na jakichś imprezkach, wiedziałam kto to jest i tak dalej, ale nie znałyśmy się aż tak. No i on do mnie, że on chce być ze mną. I ja wiem. Dobra, no to jakby chwileczkę, no poczekaj. Jestem w szkole, podeszłam do niej, mówię, hej, jakby siema, nie znamy się. Ale jest taka sytuacja, że ten twój były chce ze mną być. Czy ty jesteś z tym okej? Okay? Czy ty masz jakiś feelings do niej, czy nie? Do niego, sorry. Czy ty masz jakiś feelings do niego, czy nie? Czy to jest okej? Okay? Czy ja mogę, że tak powiem, iść dalej w tą transakcję, czy nie? Wiesz, co chodzi? A ona mówi, że nie, że spoko, jakby totalnie już mi przeszło i tak dalej, więc jakby możesz ten, ale dzięki w ogóle, że pytasz, nie? Ja mówię, tak, bo nie chcę później jakichś dziwnych akcji, typu, że ty masz jeszcze, jesteś heartbroken po nim i tak dalej, i tak dalej. No i to jest na tej zasadzie, że nie chcę nikomu robić czegoś, wiesz. To są zasady, gdzie po prostu powinniśmy się... No, tamtej pory jesteśmy przyjaciółkami. Do dzisiaj, ale... Są jakieś rzeczy, które warto zrobić i pomyśleć wcześniej. Mhm. Wiesz, o co chodzi?
Tak, to w ogóle bardzo ładny ruch, bardzo empatyczny. Taki gdzieś tam dbający też o uczucia innych i trochę wybiegający właśnie do przodu, nie? To o czym
Thanks.
Mówisz, że wcześniej, nie? To
no, fajne. Więc jakby, wiesz, no i tego, i to mi... O Jezu, z tego mi zawsze brakowało po prostu, że... jest coś takiego jak, wiesz, bro code, nie? Jest coś takiego jak girls code i też na przykład, nie wiem... Ja personalnie nie mówię, że to jest źle i tak dalej, natomiast wiem, że ludzie tak robią i to jest okej, okay, tylko ja na przykład bym tego nie zrobiła i na przykład ktoś ma ex, albo nie, może inaczej, może ja mam ex i ten ex ma przyjaciół, jeden z tych przyjaciół chce ze mną być, nie mogę, to jest jego przyjaciel. To jest jego przyjaciel. Jego to tak zaboli, mimo tego, że już nie jesteśmy razem, dlaczego miałabym mu robić piekło? Jego to tak zaboli. Co?
Zastanawiam się! Nie, no zastanawiam się, bo jeszcze po pierwsze to chyba powinniśmy rozrysować taki, wiesz, takie drzewo paragenealogiczne, w którym ty przyjaciół to porysujesz i te związki, krosy jakieś takie. No ale z drugiej strony, jeśli jemu by to nie przeszkadzało, jeśli wiesz, że go zaboli, no to absolutnie masz rację.
Ale jeżeli jemu by to nie przeszkadzało, właśnie o to chodzi,
no to
że jeżeli rozmawiamy o tym, mówi, dobra stary, nie ma problemu, no. Jakby my jesteśmy cool, i ja z moim przyjacielem też jestem cool, w ogóle to jesteście super, więc możecie być razem. Wtedy jest clear sytuacja, ale nie na zasadzie takiej, że wiesz, że możesz go zranić i robisz mu piekło życia.
Tak, tylko problem z ludźmi często polega na tym, że ci mogą nie powiedzieć, że powiedzą ci odwrotnie, że powie ci nie, jest spoko, wszystko jest okej.
Okay. Well, that's their problem.
Nie? Tak. Czy to już jest w ogóle opowieść o tym, że wiesz, że ludzie po prostu boją się być sobą i boją się być prawdziwi i pokazywać gdzieś tam swoje uczucia i mówić, że mają z czymś problem, nie?
Szkoda.
Świat byłby prostszy, po prostu. Tak. Gdybyśmy się dziś przyznawali do słabości, nie?
Ale wydaje mi się, że teraz już młodsze pokolenie, sobie kakadam jak stara baba, że po prostu...
nie mamy 15 lat, nie oszukujmy się. Nie?
Że młodsi od nas łamią te zasady. I to jest z jednej strony naprawdę bardzo fajne, że oni już wiedzą... Nam nie można było wielu rzeczy. Mhm. Nie wypadało. Wiesz, o co chodzi, a...
To jest to myślenie właśnie, nie wypada, nie?
Tak. Bo ale dlaczego? Dlaczego? No bo nasi rodzice nas tak uczyli.
Tak, to jest tak.
Z ich generacji, które przesiąknęło w nas, wiesz, o co chodzi. A teraz już mam wrażenie właśnie, że millennials są totalnie bardziej do przodu. Nie wiem, na ile powinno się iść w skrajność w tym wypadku, natomiast gdzieś, jeżeli znajdą balans, myślę, że zajebiście.
Tak, czy wiesz, no, sama teraz wychowujesz dziecko, nie? Więc to jest też taki temat.
To jest straszne, ja nie chcę wiedzieć, co się będzie działo później.
Ale czemu? Okay.
Nie, bo ja się boję po prostu, że ona będzie miała jakieś dziwne czasy.
No.
Wiesz co?
Że jakie dziwne czasy?
Nie wiem.
Że sztuczna inteligencja przejmie władzę nad tym światem?
Nie, no aż tak to nie.
Zaciągnie do kopania rowów?
Aż tak to nie, ale czasem jak widzę, co robią i jakie błędy popełniają, może nie milenialsi, tylko właśnie Gen Z, to mówię nie.
Jakie błędy?
I ja sobie myślę, no, tam nie wchodzimy. Nie, bo będę tutaj gadać jak stara baba.
No właśnie.
Nie.
Już się tego spodziewam, że usiadło dwóch emerytów. No, bo kiedyś to były czasy.
Kiedyś to było lepiej.
Tak, my to wiedzieliśmy, gdzie są zasady.
Jak babcia być? Mówiła, że wiesz. No, nie. Mi się wydaje, że oni są na dobrej drodze.
No, myślę, że...
Tylko żeby znaleźli balans. Ale to we wszystkim. Mhm. To jest mega trudne.
Mi się też wydaje, że zawsze temu starszemu pokoleniu się wydaje, że o nie, tamci to już źle skończą, że oni się zaraz po prostu wykoleją, no bo przecież my robiliśmy inaczej. I tak jest z każdym pokoleniem.
Każdym,
nasi rodzice mówili dokładnie to samo
dokładnie
o nas.
Dokładnie to samo.
Jak wy sobie poradzicie?
Tak.
Wiesz, co by twój ojciec pomyślał o tym, czym się zajmujesz dzisiaj? Siedzisz na tym telefonie, nagrywasz filmiki, montujesz je i zarabiasz z tego, wiesz, wielokrotnie więcej niż on z ciężkiej fizycznej pracy na
tak,
przykład. Jakiejś,
tak,
nie?
Wiesz co, to jest to, żeby bym to wytłumaczyć, trochę mi zajęło.
No, wiesz, niewyobrażalne, bo to jest inny świat kompletnie, nie?
Tak.
I tam też jest chyba inny, którego my nie rozumiemy już, bo jesteśmy za starzy.
Wiesz, to jest bardzo takie rzeczowe, ale wiesz, no zobacz, na przykład mi to trochę zostało, wiesz? Na takiej zasadzie, że na przykład mój Dominik mówi, musimy coś załatwić w banku. Ja mówię, dobra, ubieramy się, jedziemy do banku. Ale po co ty chcesz jechać do banku? Wszystko możesz zrobić online. Ja mówię, ale ja nie chcę robić online. Ja chcę jechać do banku. Rozumiesz?
No.
Wszyscy robią wszystko online, a ja mówię, nie, ja chcę jechać do banku. Bo jak ja zrobię coś online, to ja myślę, że ja tego nie załatwiłam. Że to jest jakoś... To nie doszło, to nie ten... Ja, jeżeli chodzi na przykład o bank, to jestem nienormalna. Jestem jak moja matka. Ja muszę wziąć papiery, iść do banku, czekać w kolejce, rozmawiać z człowiekiem, dostać pokwitowanie. No, I'm like, okej, okay, it's done.
Okej, czyli jak idziesz na zakupy, nie wiem, kupujesz samochód, to wynosisz walizki pieniędzy z banku.
O, fajnie było. No nie, no wiadomo, że nie, ale jeżeli, no przy takich właśnie dziwnych sytuacjach, to ja mam takie, o kurde, odpala mi się moja matka. Nie fajnie. Czaisz?
A to każdy dziwne. Chyba to ma.
No takie dziwactwa.
Mhm. Że powielamy trochę. No.
Niestety. Każdy z nas. Ciekawa jestem, co Lija powieli ode mnie. Hmm?
A co byś chciała, żeby powieliła?
Nie wiem. Co bym chciała, żeby powieliła? Szczerość. To na pewno. Mm-hmm. To na pewno. Łatwiej się z tym żyje jej, nie ludziom wokół, natomiast jej. Mm-hmm. Jak jesteś szczery, wszystko wyrzucasz i jest okej.
Okay. To prawda. I to
no gorzej mają ludzie wokół. Ale cóż.
Myślę, że szczerym ludziom też nie jest łatwo ogólnie w życiu.
No, że... dlatego mówię. Ludzie wokół później mają z tym problem i różne takie rzeczy. No,
to tak, ale to oddziałuje na ciebie, nie?
Bo oddziałuje na ciebie,
tak. Cię oceniają, wyrażają jakieś swoje zdanie i ono nie zawsze jest przyjemne.
Ale tu jest okej. Okay. Na duszy jest okej. Okay. Wyrzucasz.
Tak. I jest myślę, lepiej. Że to jest tego warte, nie? No. A myślisz, boisz się, że twoją córkę spotka to, co ciebie spotkało w dzieciństwie?
Ja pierdzielę, słuchaj tego. Lija, urodziłam Liję. Lija miała jeden dzień życia. I już dostałam 3 komentarze. Ty się nie boisz, że ty urodziłaś Chinkę?
To jest może to absurdalnie.
I co ta, ty się nie boisz? Przecież będą ją ludzie w szkole wyzywać. Ty się nie boisz? Ja mówię, nie, mam kurwa nie rodzić dzieci. Rozumiesz? Mm-hmm. Bo będę miała Chinkę. Tak by the way, Wietnamkę i to pół, a ona jest 1/4, so I'm like, girl!
No.
Nie, no bo w Azji nie ma nic innego, tylko Chiny jakby, sorry.
Czy to jest w ogóle...
A ziemia jest płaska.
To już jest straszliwie prymitywne podejście i myślenie, zdecydowanie.
Ale są!
Czy bardziej pytam w dobrej wierze, bo wydaje mi się, że już żyjemy trochę w takim kraju i w takim miejscu, że nie że chyba jest więcej już tej tolerancji, mam nadzieję przynajmniej, nie? Że jednak...
W dużych miastach.
No, że to jest coś normalnego, no powinno być.
Tak, w dużych miastach. Ja myślę, że Kraków jest bardzo też taki turystyczny i tak dalej. Myślę, że duże miasta totalnie, nie? Ale jeżeli chodzi o małe miasteczka czy wsie, no to...
Myślisz, że nic się nie zmieniło? Przez te naście lat czy tego? Bo to jest, wiesz, to jest piękny koloryt, który dodaje właśnie temu miejscu, w którym żyjemy, jakiejś barwy, nie? I ty też fajnie, że potrafisz to przekuć w swój atut, bo jesteś oryginalna. I teraz to, co było twoim, wiesz, ciężarem przez wiele, wiele lat, staje się podwaliną twojego sukcesu.
No. Nie wiem, na pewno jest 200 razy lepiej niż było. Aha. Ale czy ja wiem, czy to już jest idealnie?
Nie, no idealnie chyba tak chyba nigdy nie będzie, nie?
Dokładnie.
No. Ale myślę, że fajnie jakbyś się zaczęła, tego bym też ci życzył, że jakbyś się zaczęła jednak czuć jak w domu tu w Polsce.
I... Ja zaczęłam już dawno. No. Ja powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ty to sobie możesz tam wypierdzielać, to jest moja chata, no. Do widzenia.
Bo, no tak, ale wiesz, powiedziałaś coś takiego, że trochę nie masz tego domu, nie? Że...
A nie, że tak, identyfikacji... że ja się z tego śmieję, że, okay. Że jestem obywatelem świata.
No.
No ale gdyby to nie był mój dom, to bym tutaj nie wróciła.
Mhm.
Wiesz, skoro miałam takie ciężkie przeżycia, to po prostu zostałabym sobie w UK, no. I bym była wyzwana od Polek, it's okay. Ale wiesz, jakby... Było tam tego mniej zdecydowanie.
Mm-hmm. Fajnie, że o tym pogadaliśmy, wiesz, bo wydaje mi się, że to też jest coś takiego, co należy mówić głośno.
Nigdy o tym aż tak nie mówiłam, bo...
Bo co, uważasz, że nie warto? Czy nie chcesz do tego wracać?
Nie, to nie o to chodzi. Nie ma większego jakiegoś... No, nie miałam czegoś takiego, że sobie usiadłam i o tym okay. Po prostu pogadałam. A nie chce mi się, wiesz, hej, słuchajcie, spotkało mnie to i to.
To jest też inna forma. Może zostać odebrane atencyjnie, tak? Że teraz ja się wylewam ludziom, bo sama to prowokujesz, a w rozmowie to jest inna i taka jest też idea tego programu, więc
jeżeli
fajnie.
Też rozmawiasz o tym, to też jesteś w tej energii.
No.
Nie chcę tam być.
Rozumiem. Ale dzięki, że się podzieliłaś, bo myślę, że to jest ważne, żeby też ludzie usłyszeli twoją perspektywę i żeby zrozumieli, z czym takie zachowanie się wiąże, nie? Bo jest dużo takich sytuacji, nawet niekoniecznie związanych z kolorem skóry czy z pochodzeniem, ale z wieloma innymi rzeczami, nie? Że kiedy oceniamy tych ludzi po drugiej stronie, no to kurczę, dotykamy ich bardzo głęboko, bardzo często, choć tego nie pokazują i tego nie widać, nie? I fajnie, jakbyśmy się czasem po prostu ugryźli w język.
Albo po prostu przemyśleli. Nie gryźmy się w język.
Okej.
Okay. Ale myślmy, co mówimy. Gryźć w język to...
No.
Ale myśl, co mówisz.
No.
Myśl przede wszystkim o konsekwencjach tego, co powiesz, bo jak wypowiesz
tak.
Durnotę, no to gdzieś, wiesz... No trzeba o tym pomyśleć.
No.
Powiedziała to najgłupsza kobieta na świecie. Żartuję.
Jacqueline, dziękuję ci, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Fajnie, że pogadaliśmy. Fajnie, że też tak ładnie o tym opowiedziałaś. I kurde, no gratuluję ci programu.
Ja dziękuję bardzo.
I życzę kolejnych.
Cieszę się bardzo.
No i kurczę, bądź tu z nami, wiesz, w Polsce, czuj się Polką i dodawaj tej barwy.
Proste. A temu... co ty mi ujmujesz? Ja Polkę nie widzę.
No totalnie właśnie jesteś Polką i ja bym chciał właśnie takich Polaków widzieć, wiesz. Uśmiechniętych, wesołych, kolorowych, różnorodnych. I gdzieś tam doceniających ten kraj też, nie?
No, dokładnie.
Super. Polska jest też spoko, nie? Bo to jest Polska fajna.
Oczywiście, że jest fajna. Miejsce. Zajebiste miejsce, nasze miejsce.
No. Super, dzięki ci.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.